Regiony Kultury.
A w dzisiejszych regionach filmowych, regionach kultury, spojrzenie w stronę kina gatunkowego, szanowni państwo, i to w taką stronę nieoczywistą. Film science fiction, okoliczności postapokaliptyczne, robot i dziewczyna. Dziewczyna ostatnia na ziemi, a robot z Krakowa. Tadeusz Marek przy mikrofonie, Paweł Lorenz za sterami. Zapraszamy przez najbliższą godzinę.
Czuj się u siebie. Radio Kraków Kultura.
A w dzisiejszym wydaniu audycji, szanowni państwo, w nich cała nadzieja. Film okrzyknięty pierwszym polskim filmem science fiction dotykającym katastrofy klimatycznej, ale także wątków ekologicznych. Ten świat, po którym będziemy się dzisiaj poruszać, prezentuje się następująco. Cytuję film. Temperatury podniosły się gwałtownie, lądolody roztopiły się, zalewając kontynenty. Z wiecznej zmarzliny uwolnił się nie tylko metan, uwolniły się także pradawne wirusy i bakterie, które uśpione czekały na nas od milionów lat. Katastrofa klimatyczna. Na Ziemi został ostatni człowiek, Ewa, a także towarzyszący jej robot serii Airwar 45171. Robot patrolujący. Celem takiego robota, w zasadzie zadaniem, jedynym zadaniem, jest nie wpuszczanie do bazy intruzów, a intruzem jest każdy, kto nie zna hasła. A po tym świecie będzie nas oprowadzał, bo do tego świata już nas zaprosił w swoim najnowszym filmie Piotr Biedroń, reżyser filmowy i scenarzysta, ale także pomysłodawca, współzałożyciel i dyrektor BNP Paribas Green Film Festival, który w Krakowie organizowany jest od 2018 roku. Dzień dobry, Piotrze.
Witam cię serdecznie, witam słuchaczy.
Tutaj jest bardzo wiele wątków, które się nawarstwiają w ramach tego twojego najnowszego filmu i cieszę się, że będziemy mogli sobie je tak pokontemplować wspólnie tutaj, niespiesznie. Natomiast pierwszym z tych wątków, który przychodzi mi na myśl i przyszedł mi od razu, kiedy też myślałem sobie o tobie i o tej twojej dotychczasowej działalności, to jest jednak ekologia. I zacząłem się zastanawiać, na ile to jest tak, że ta ekologia pojawiła się w twoim życiu artystycznym, twórczym, trochę za sprawą takiej inspiracji, którą jest Kraków.
Tak, to zaczęło się, tu słusznie zauważyłeś, od Krakowa tak naprawdę, ale także może nie od Krakowa do końca, tylko od sytuacji, jaka była w Krakowie, czyli od smogu. No niestety był czas i wszyscy o tym pamiętają, że no to było bardzo zła sytuacja w Krakowie i tak naprawdę nic się wtedy nie robiło, bo to było 10-12 lat temu i pamiętam, że była taka sytuacja, że odwoziłem dziecko do szkoły samochodem, był smog, naprawdę nic nie było widać i dzieci zawsze w szkole grają w piłkę przed lekcjami i te wszystkie dzieciaki były w maskach antysmogowych i dla nich to było oczywiste, jest smog, trzeba ubrać maskę. Moje dziecko wybiegło, brało maskę, pograło chwilę i tak w ogóle patrzyłem na tą całą sytuację, że to jest apokalipsa tak naprawdę, że kto tak naprawdę za to jest odpowiedzialny? Czy politycy, czy my, czy mieszkańcy? I wtedy dopiero zaświeciła mi się taka czerwona lampka, że no to są ważne rzeczy, tak? To świat, który myśmy tym naszym dzieciom, mojemu synowi przygotowało nasze pokolenie, to świat, którego nie powinno być tak naprawdę. I wtedy powstał pomysł na zrobienie pierwszego filmu krótkometrażowego pod tytułem PM2,5, nawiązując właśnie do smogu. Ja wtedy też przygotowywałem się do tego filmu i rozmawiałem z lekarzami. Też dowiedziałem się, bo nie zdawałem sobie sprawy, że ten pyłek 5, 2,5 mm, PM2,5 jest tak malutki, tak szkodliwy, że on zostaje w naszej krwi do końca życia. Co spowoduje oczywiście w przyszłości niepłodność dzieci, zapalenie płuc i tak dalej, i tak dalej. 44 tysiące ludzi umiera rocznie na z powodu smogu, z powikłań. Wyobraźmy sobie, że to znika jedno miasteczko, jedno miasto średnie w Polsce tak naprawdę. I to była pobudka do zrobienia takiego manifestu. Jaka była dalsza droga? No ten film dostał się, to był krótki metraż, dostał się na kilka festiwali. Ja jeździłem na te festiwale. Pamiętam, że w Sarajewie to był taki przełomowy ten festiwal, gdyż to też było dla mnie wszystko nowe tak naprawdę. Ale była tam taka zasada na festiwalu, że jak ktoś idzie na twój film, no to grzecznościowo wypadałoby pójść na film innego twórcy. I wtedy zacząłem oglądać filmy o tematyce ekologicznej i wtedy dopiero zrozumiałem, że warto zrobić festiwal, taki właśnie w Krakowie. Warto iść ten temat i taką gdzieś to powstała taka moja misja wewnętrzna, żeby poprzez filmy, poprzez ten środek wyrazu opowiadać o tych zagrożeniach, apelować, zadawać pytania i może coś zmienić.
Pawła DeLonga zaprosiłeś wtedy do współpracy. Ja mam przed oczyma obraz z tego filmu PM2,5, o którym wspomniałeś przed chwilą, czyli hejnał wydobywający się z wieży Kościoła Mariackiego i te takie czarne szyby i pewien rodzaj takiej hiperboli niesamowitej. Po takiej hiperbole trzeba sięgać, żeby te tematy były żywe i żeby one docierały do odbiorców.
Tak, ja zawsze uważam, że w ogóle film, czy to jest fabuła, czy to jest dokument, chyba jest takim najmocniejszym wyrazem, dlatego że ma dużo rzeczy, jak obraz, dźwięk, można pokazać też emocje. Książka czy artykuł można przeczytać, można dodać zdjęcia, ale jednak film wzbudza emocje. I według mnie to jest taki film w ogóle jest najmocniejszym wyrazem i przekazem i stąd też właśnie pomysł, żeby te wszystkie rzeczy przekazywać poprzez film.
To, co mnie bardzo ciekawi w tej sytuacji, w której się spotykamy, w kontekście tej sytuacji, w której Kraków też jest jakimś podmiotem, to to, że spotykamy się w momencie bardzo dużego sukcesu, dlatego że ten film, który stał się pretekstem do naszego dzisiejszego spotkania, czyli W nich cała nadzieja, to z jednej strony jest konkurs i wyróżnienie w Gdyni w ramach filmów mikrobudżetowych, to jest też nagroda dla najlepszego filmu w Trieście niedawno. I to jest bardzo ciekawe, bo zacząłem się zastanawiać, czy to jest tak, że gdyby nie Kraków, gdyby nie to, że jesteś związany z tym miastem i gdyby nie to, że on dał ci jednak tę gorzką refleksję i to spotkanie ze światem postapokaliptycznym nie w filmach science fiction, to być może tego wszystkiego by nie było i tego sukcesu by nie było, który dzisiaj świętujesz.
Wiesz co, no, Kraków w ogóle jest stolicą kultury.
I smogu.
I smogu może już teraz trochę, właściwie to można troszeczkę tutaj dać nagrody dla Krakowa, bo jednak pokonał ten smog. Faktycznie mamy problem z tymi miastami tak zwanymi obwarzonkami, chociaż pamiętam, że jak wtedy kręciłem PM2,5, to dowiedziałem się, że największy smog na świecie i rekord świata padł w Skale. Do tego stopnia, że przyjechały dwie ekipy z Chin, zrobić specjalny program, pokazać, że u nas nie jest tak najgorzej, jest gdzie indziej źle. No, oczywiście problem smogu nadal istnieje w Polsce. Nadal jesteśmy krajem w czołówce i, no i taka jest prawda. I trzeba dalej coś z tym zrobić, a Kraków sobie poradzi. Może teraz prowadzę tą strefę czystego powietrza niedługo. Także ja myślę, że tutaj jednak powinien być medal dla Krakowa za swoje działania.
Co cię pociąga w świecie postapokaliptycznym, w obrazach postapokaliptycznych?
Walka człowieka ze światem, który jest troszkę różni się od naszego, w którym my żyjemy, czyli jest bardzo niebezpieczny. To świat pusty, gdzie tak naprawdę we wszystkich filmach właśnie post-apo największym zagrożeniem jest nie tylko świat otaczający, ale człowiek. Ludzie, kiedy nie mają zapasów, zaczynają ze sobą walczyć.
Wracają do stanu pierwotnego, sprzed czasu umowy społecznej.
To mamy przede wszystkim na przykład w moim ulubionym serialu The Walking Dead. Tak? Tam jest cały czas nie tylko walka o przetrwanie, ale kto ma większe zasoby, ten jest atakowany. I w Mad Maxie, we wszystkich filmach. Ja tu w swoim filmie zrobiłem coś innego, na przykład, że Ewa, nasza bohaterka filmowa, wprost przeciwnie, ona nie walczy z ludźmi, ona szuka ludzi. Nie zdają sobie sprawy, że być może człowiek stanie się zagrożeniem, ale to jest właśnie ta samotność. Ta potworna samotność naszej bohaterki, ponieważ o tym będziemy jeszcze rozmawiać. Co jeszcze mnie pociąga w filmach post-apo? Złom. Ja uwielbiam złom. Lubię teksturę metalu, blachy, przedmiotów, które można dać drugie życie tak naprawdę. No, w filmach post-apo wszystko zostaje tak naprawdę budowane ze złomu. Samochody, czy mieszkania, czy bazy. I to też chciałem wykorzystać w swoim filmie. W sposób podwójny tak naprawdę.
Zastanawiam się, co skłoniło cię do tego, żeby wpaść na tak szalony pomysł, żeby przy okazji projektu realizowanego w skali mikrobudżetowej targnąć się na robienie filmu science fiction.
To jest tak, że ja jestem w ogóle fanem science fiction. Kocham nie tylko filmy, ale też literaturę, też świata post-apo. I gdzieś tak zawsze w sercu miałem to, żeby jeżeli zrobię jakikolwiek swój pierwszy film w życiu, to chciałbym, żeby to był film science fiction.
Bo to jest twój debiut pełnometrażowy, to zaznaczmy.
Tak, to jest debiut i takie było moje po prostu marzenie. I oczywiście ja zdawałem sobie sprawę, bo często mówiono, film science fiction nad Wisłą, to się nie uda, to jest niemożliwe, nie mam na to budżetu, trzeba znaleźć na to pomysł. Ale gdzieś też pamiętałem filmy Piotra Szulkina, że on się postawił i zrobił te filmy, tak?
Zresztą filmy, które odnosiły sukcesy takie międzynarodowe, one były doceniane.
Tak, no są, w tym momencie są arcydziełami tak naprawdę. Także wiedziałem, że to się da zrobić, ale też musiałem znaleźć na to pomysł tak naprawdę, czyli stworzyć film bardziej kameralny, oparty na dialogach, żeby utrzymać ten budżet. Bo to byłaby duża walka, naprawdę. Milion złotych to nie jest dużo na film.
Chciałbym, żebyśmy się w takim razie cofnęli do tego momentu, w którym zacząłeś obmyślać strategię działania. Bo myślę sobie, że żeby stworzyć wiarygodną przestrzeń, wiarygodny świat post-apo, to trzeba to ugryźć tak, żeby to miało sens. W jaki sposób poszukiwałeś tej wiarygodności, żeby to nie wyszło kiczowato, żeby to nie były tekturowa scenografia, która będzie raczej wzbudzała taki pobłażliwy uśmiech niż szczerą refleksję?
Jakby kluczem tutaj było też ograniczenie i zminimalizowanie w ogóle całej historii do dwóch postaci, właściwie kobiety i robota, i zamknięcie ich na małym terytorium. A żeby znaleźć takie terytorium, no w Polsce oprócz Pustyni Błędowskiej nie mamy nic tak naprawdę.
Ja tak sobie pomyślałem, bo jak pierwszy raz przeczytałem o tym filmie, to myślę sobie, o, to w takim razie będzie na pewno Pustynia Błędowska. Tam można byłoby i Dune nakręcić. Natomiast zdziwiłem się, że jednak nie, bo to takie miejsce nieoczywiste.
Tak, kiedyś kręciłem jakiś dokument i poznałem Hałdę, to jest Hałda w Łaziskach
Górnych.
Nazywa się Hałda Skalny. No, przepiękne miejsce. Ma ponad 90 metrów wysokości względnej. Jest jednym z najwyższych hałd w Europie. Oczywiście już jest kłótnia o to, bo Francuzi uważają, że mają większą. To się dowiedziałem później, kiedy ktoś oglądał ten film. Nazywana jest przez miejscowych Wrotami Piekieł. I to też fajna rzecz, bo później opowiem o tym, bo te Wrota Piekieł dały nam dużo frajdy tak naprawdę, bo ta hałda dała nam serce przez 9 dni kręcenia w ogóle filmu. Ale ona też spełniła jeden warunek bardzo ważny, tylko że ona była na tyle wysoko, że mogliśmy uniknąć tak zwanych horyzontów, czyli pokazywania cywilizacji. Trzeba było oczywiście do niej odpowiednio się przygotować do kręcenia tego filmu, czyli ściągnąć trawę, która tam była. Tą trawę musieliśmy później zasadzić. Przez 2 tygodnie Marek Zawierucha, który też jest z Krakowa, bardzo znany scenograf, przez 2 tygodnie budował tą scenografię właśnie ze złomu. Czyli zjeżdżaliśmy na dół samochodami, HDS wyciągał to, baraki, kontenery, bo ono z kontenerów zbudowano i wszystko, co po prostu na tym złomie znaleźliśmy. No i tak właśnie powstało to miejsce, w którym zakochaliśmy się tak naprawdę.
Film poniekąd zakotwiczony trochę w Krakowie. Myślę też o tym, że mówiłeś o tej minimalizacji obsady, minimalizacji tego, co się dzieje na ekranie w ramach relacji między bohaterami. Faktycznie można byłoby powiedzieć, że ten film jest swoistym monodramem. Magdalena Wieczorek w roli Ewy, to dodajmy. Natomiast pojawia się też robot. Ten robot jest bardzo ważny. Po pierwsze dlatego, że szanowni państwo, ten robot tam jest i on był na planie. To nie jest tak, że on został wygenerowany komputerowo. Ten robot został zbudowany, on się ruszał, miał swoich operatorów na planie i ten robot powstał w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, jak rozumiem, ta obudowa, prawda?
Tak, dokładnie. Mój przyjaciel Stasio Juszczak, który jest doktorem w ogóle na ASP i zajmuje się właśnie wzornictwem przemysłowym, stworzył jakby ten całego robota, czyli tłów, czyli głowa, ręce. Natomiast osadziliśmy go na prawdziwym podwoziu z robota wojskowego, który miny rozbraja. I dzięki temu połączenie tych dwóch elementów spowodowało, że on też stał się mobilny, że mógł jeździć, a jednocześnie wykonywać ruchy, łącznie z takimi gestami jak ruch gałek ocznych, czyli to były obiektywy z aparatu, który tam ruszał się, bo jak to się mówi, w oczach jest emocja, więc robot miał właściwie jedyne emocje w tych oczach tak naprawdę.
Zastanawiam się, jak to wyglądało. Słuchaj, stary, trzeba zbudować robota, weźmij zaprojektuj robota.
A to inaczej, to jeszcze robotę zaprojektował też mój kolega z Krakowa, Krzysztof Rycak, który zajmuje się w ogóle postprodukcją w 3D i oni stworzyli tego robota. Oczywiście to też trochę trwało, bo myśmy też nie wiedzieli do końca, jak zrobić robota, który mógłby mieć oryginalny wygląd. I proszę mi uwierzyć, że ciężko jest wymyślić nowego robota, który w ogóle mógłby istnieć, tak? Bo albo będzie do kogoś podobny zawsze. Jeżeli będzie kopułą, będzie do Artuditu podobny. Jeżeli będzie człowiekiem, to będzie podobny do setek robotów, które znamy w filmie, tak? No nasz, jak wszyscy mówią, do Wall-E'ego jest podobny, chociaż ja tam nie widzę tego podobieństwa w nim, no oprócz tego, że ma gąsienicę, ale ma inny tłów. Ale powstał taki właśnie robot, który miał być przede wszystkim na początku kochanym robotem, a później stać się jednak tym złym, niebezpiecznym robotem. I tak wypośrodkowaliśmy mniej więcej.
Robot, który jest robotem, i mam wrażenie, kiedy oglądałem ten film, pomyślałem sobie, że on w pewnym momencie nas przeraża, dlatego że jest robotem, jest zaprogramowany w zgodzie z pewnymi algorytmami. Czy ten film zrodził się trochę z lęku przed sztuczną inteligencją?
To jest tak, że ja troszkę inspirowałem się filmami, no bo nie można stworzyć filmu czy scenariusza, nie inspirując się popkulturą, i takie miałem swoje 3 filmy, które na to wpłynęły. Ten na pewno był to Hardware, film, który opowiada o robocie Mark 13, który stał się śmiertelnym niebezpieczeństwem, czy właściwie Terminator, kultowy film, gdzie tak naprawdę ten T-800 dostał jedno zadanie, zabić Sarah Connor. Tyle. Nie dało się go po prostu powstrzymać. On miał jeden program, zero-jedynkowy. 3, film Jestem Matką. To australijski film, który opowiada o tym, jak robot wychowuje od embriona do dorosłej dziewczyny, właściwie później już do kobiety, w samotności. Ta kobieta, bohaterka filmu, uważa, że ten robot jest jedyny na świecie. Jest jego matką. Później oczywiście znowu następuje bunt. Czyli zawsze gdzieś ten bunt pomiędzy maszyną a człowiekiem jest. I tak też w naszym jest filmie, że mamy robota i człowieka. I pomiędzy nim powstaje ten konflikt, który jest szerszym tym konfliktem, ale dalej jakby uświadamiamy sobie, że robot to jest tylko maszyna. Nie ma duszy. My chcemy czasami, żeby robot miał duszę. Tak? No, biorąc taki przykład życia, no, robot sprzątający, tak? No, lubimy go tak, no, bo sprząta, no, ale nic więcej. Tak.
Ja na początku tego naszego spotkania zarysowałem Państwu ten kontekst fabularny, w którym się spotykamy. Oczywiście nie będziemy Państwu zdradzać wszystkiego, bo ten film jest w kinach, można go zobaczyć i można tego wszystkiego doświadczyć. Dlatego dotknę raczej problematyki, która skojarzyła mi się, która przychodziła mi na myśl, kiedy oglądałem film W nich cała nadzieja, że obok tego postapokaliptycznego pejzażu, obok tej niesamowitej scenografii, to jest opowieść o tym, jak niebezpieczny jest świat zero-jedynkowy. To jest opowieść o tym, że my potrzebujemy człowieczeństwa, które nie daje się ująć w sztywne ramy, przynajmniej na razie, żadnego algorytmu. Bo jeśli tak się stanie, albo jeśli nasze ludzkie działania zaczną przypominać właśnie takie algorytmiczne, no to czeka nas katastrofa, która prawdopodobnie wydarzy się jeszcze przed tą klimatyczną.
Tak, no to się właściwie już dzieje tak naprawdę, bo sztuczna inteligencja powstała w latach 60. naprawdę, w ogóle pojęcie. Ona się rozwijała, tylko myśmy sobie troszkę nie zdawali sprawy, że my jesteśmy w to wciągani powolutku. I ja pamiętam swoje pierwsze konta do banku, do kont internetowych, to przecież to były takie były tokeny, czyli dostawałeś na tokena, były zdrabki. Powstawało wtedy ta historia, hasło. Hasło nie może być takie samo jak z poprzedniego miesiąca. Zmień hasło. My często na co dzień te hasło zmieniamy, dodając literkę 1, 2, 3, albo coś przestawiamy i tak to hasło zapominamy. I jeszcze mamy tak zwane hasło, i to jest ciekawa rzecz, mamy hasło pomocnicze, maila pomocniczego, tak? I komputer czy maszyna nie wie, że ty jesteś tą samą osobą tak naprawdę i logujesz się już innym mailem i dostajesz to hasło.
Ale mamy poczucie bezpieczeństwa.
No tak, ale piny, karty, każdemu się zdarzyło zapomnieć tego pinu, mimo że go pamiętamy, to są tylko 4 cyferki, ale no, mi się zdarzyło kilka razy, że byłem zmęczony, zapomniałem pinu, nie wiedziałem jak zapłacić w sklepie. Odzyskanie, tu się zaloguj, tam, potwierdź, że nie jesteś robotem, widzisz. Zaznacz 3 mosty, a most wchodzi ci na 4 krateczkę, tak? Zaznaczasz, nie, źle, jednak jesteś robotem. czy to, co mamy teraz na co dzień, czyli rozmowa z konsultantem. No, każdy już spotkał przez telefon panią konsultant, która po prostu namawiała na kupno czegokolwiek, tak? I nie mogliśmy się w ogóle z nią dogadać. A czasami brzmiała tak, jakby to był prawdziwy człowiek dzwonił, czy przy zakupach. Zawsze mamy tego czata.
Ale wiesz, mamy też algorytmy, które działają w ramach różnych postępowań formalnych czy urzędowych, które potrafią być tak samo bezduszne i bezrozumne, jak te algorytmy, które zapisane są w programach zarządzających robotami. Mam wrażenie, że to jest to drugie dno, to jest ta druga taka przestrzeń tematyczna, która wybija się z tego filmu. Zastanawiam się, co było pierwsze, bo ja nie chcę zdradzać puenty, ja nie chcę mówić, w kim jest cała nadzieja, ale zastanawiam się, czy najpierw były roboty, czy najpierw była ta refleksja natury społecznej.
Wiesz co, to chyba się dwie rzeczy połączyły tak naprawdę. To był taki miks dwóch myśli, które szły dwutorowo tak naprawdę, czyli systemy bezpieczeństwa, które mają nas chronić, a stają się zagrożeniem, a jednocześnie ten wątek ekologiczny, czyli tak naprawdę jeszcze większe zagrożenie, no bo niedługo może ten świat, który jest w filmie, może się wydarzyć tak naprawdę. Także miks tych dwóch zagrożeń jest naprawdę dużym zagrożeniem.
W nich cała nadzieja, szanowni państwo. Ten film Piotra Biedronia jest w tym momencie w kinach, a do tej rozmowy w filmowych regionach kultury wrócimy już za chwilę.
Czuj się u siebie. Radio Kraków Kultura.
A nasze dzisiejsze spotkanie w filmowych regionach kultury odbywa się pod egidą tego tytułu. W nich cała nadzieja, z nami w studiu Piotr Biedroń, reżyser tego filmu. My rozmawialiśmy już o tym, co stoi u podstaw, takich ideowych podstaw tego obrazu. Chciałbym, żebyśmy pomówili trochę o tym, jak ten film realizowaliście, bo to pojawiło się i zostało nadmienione, że ten film jest mikrobudżetowym filmem. To oznacza, że wszystko musiało być odpowiednio zaplanowane, nie było miejsca na przesunięcia, nie było miejsca na dodatkowe koszty, zwłaszcza, że przy okazji produkcji science fiction połączenie tak naprawdę takiej produkcji z pojęciem mikrobudżetu już wydaje się całkiem science fiction.
Tak, no milion złotych to było z projektu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej i to dokładnie jest tak, że to jest kwota, której nie można też przekroczyć. Czyli nie można mieć dodatkowego wsparcia finansowego, więc jakby trzeba było wszystko już zaplanować bardzo dokładnie. Ja na początku cieszyłem się, że milion złotych, wow, fajny film powstanie, ale później dopiero zrozumiałem, że to jednak jest bardzo ciężko. Dowiedziałem się, że mamy też 9 dni zdjęciowych. To jest bardzo, bardzo mało.
Na film, który trwa 90 minut, prawda?
Czyli myśmy musieli dziennie zrobić 10 minut emisyjnego materiału tak naprawdę. Ale to wymusiło kreatywność, i to też wymusiło dobre przygotowanie się, czyli myśmy już przed zdjęciami dokładnie wiedzieli, jak się bohaterka ma poruszać na planie filmowym, jak się ma przemieszczać w tej ograniczonej strefie w bazie, żeby też ujęcia były zróżnicowane. Wiedzieliśmy też, że mamy maksymalnie dwa duble, więc Magda bardzo dobrze się do tego przygotowała. Nawet pamiętam, że przy castingu specjalnie dostała najdłuższą scenę, 12 stron, bo wiedziałem, że dzięki temu przyspieszę o pół dnia.
Do nauczenia się i nagrania w 12 godzin w ramach castingu, pamięć.
Tak, tak, tak. I trochę ten folter mi wyszedł, bo wpół nie wiedziałem, że w tej trudnej scenie ona bardzo fajnie to zagrała i właściwie pierwszy dubel był już do wzięcia. Oczywiście każdy reżyser marzy, żeby mieć więcej czasu i więcej czasu na duble, ale no, tak było. Mamy ten mikrobudżet, mamy 9 dni, musimy się zmieścić. Nie możemy popełnić żadnego błędu, nawet pogodowych. I stąd nawiązanie do tego, co mówię, że hałta nam serce oddała. Było często tak, że szła burza, a hałta ma swój mikroklimat, czyli ona była bardzo gorąca i grzała nas. Tam było prawie 40 stopni w niektórych dniach. I te chmury faktycznie nas omijały bokiem. To był jakiś cud tak naprawdę. Ale ta temperatura, już skoro przy tym jesteśmy, to Magda w tym stroju skórzanym, z butą ciężką, ona mi mówiła, że ona tak naprawdę przeżywa, tak jakby było faktycznie w tym świecie, no bo było naprawdę bardzo gorąco.
A równocześnie była przed obiektywem poniekąd sama, dlatego że ten robot, któremu głosu życzył Jacek Beller, no to on nie mówił na planie, to znaczy był aktor podrzucający Magdzie tekst, natomiast ona tak naprawdę grała sama, grała na sucho, nie?
Tak, i to było dla Magdy to było bardzo trudne, bo jednak kiedy się gra z aktorem, no to prawdziwym człowiekiem, no to
jest energia,
jest chemia, jest kontakt wzrokowy, a często było tak, że nie mogliśmy też aktora postawić za robotę, żeby głos odszedł w kierunku Magdy. On często z boku stał, często chodziły wiatraki, które robiły dym czy kurz. Magda często go nie słyszała tak naprawdę, ale musiała grać swoje emocje. To jest bardzo trudne i ja uważam, że trzeba naprawdę docenić kunszt aktorski Magdy, która tak naprawdę też oprócz tego doświadczenia, oprócz siły, która miała, żeby w ogóle zagrać tak ciężkie sceny, takim upale, to też poczucie, że tak naprawdę to jest 90 minut z jedną aktorką. Czy ktoś to jest bardzo dużo ryzykowna sprawa. No bo
to jest bardzo duża odpowiedzialność, którą się dzierży na swoich barkach.
To prawda. No mało jest filmów, gdzie występuje ten aktor przez cały film. Także dużo było takich ciężkich sytuacji.
Jaki ty miałeś pomysł na prowadzenie Magdy w tej trudnej sytuacji aktorskiej?
Więc co, Magda też... Myśmy z Magdą rozmawiali, bo ja chciałem Magdzie opowiedzieć w ogóle o całym tym świecie. Czyli ja opowiedziałem historię Ewy nie tylko to, co się dzieje w filmie, ale jak było wcześniej z nią, w przyszłości, żeby ona się wczuła cały w ten świat, w którym występuje i dlatego ona się poczuła, że jest w tym świecie, w tym pustym świecie. Ta scenografia też jej pomogła i pomógł jej upał. Tak w cudzysłowie pomógł ten upał, bo oczywiście był męczący jakby dla człowieka, ale ona czuła się, że ona żyje w świecie post-apo tak naprawdę. I to się udało.
Co było dla ciebie ważne, kiedy kreowałeś ten świat? Jeszcze być może na papierze, bo jesteś też scenarzystą tego filmu, w swoich myślach. Co było dla ciebie ważne?
Dla mnie najważniejszą rzeczą było tak naprawdę w dialogach, bo to jest film oparty na dialogach tak naprawdę, przemycić w sposób subtelny dużo informacji dotyczących właśnie zagrożeń związane z ekologią, czyli o uchodźcach klimatycznych, o temperaturach, o tym globalnym zagrożeniu, ale nie na zasadzie, żeby to było takie łopatologiczne, żeby to nie była taka lekcja biologii,
z ekologii,
tylko gdzieś tam się musi to delikatnie przemycać, ale nie opierać też filmu na podstawowej historii, czyli na tym głównym wątku, na tym konflikcie pomiędzy Ewą a robotem, tylko bardziej właśnie na rozmowach, żeby pójść troszeczkę tak w filozofię w tym filmie, niż w akcję.
Chcieliśmy pokazać wszystkie emocje robota, jednocześnie ich nie pokazując. Tak mówiłeś o robocie, mówiłeś też o tym, że to, co było najtrudniejsze w tym filmie, to postprodukcja. Jak to się robi, żeby pokazać emocje i ich nie pokazać?
To właśnie chodzi o robota, dokładnie, bo Artur, robot filmowy, jest tak naprawdę tak zwanym robotem zero-jedynkowym, czyli oparty na tym układzie zero-jedynkowym, gdzie jego zadaniem jest, jedno ma zadanie, chronić Ewę, czyli chronić człowieka, staje się zagrożeniem. Jak pokazać znowu emocje robota? Były jakby dwa sposoby. Jedno to było ruchy oczami, tak? Na planie się jedno oko zepsuło. Tak naprawdę pod wpływem właśnie kurzu. I stąd też wymyśliliśmy na planie cały czas tą historię z jednym oczkiem tak naprawdę. To się stało właśnie na planie. I to jedno oko mu faktycznie tylko pracowało. Oczywiście wykorzystaliśmy to później kilkakrotnie przy zmianie scenariusza. I głos Jacka Bellera, tak? Byśmy po pierwszej jakby części nagrali typowo zero-jedynkowy głos, tak? Czyli tak jak mówi czat, tak? Cały czas tak samo, bo teoretycznie robot tak powinien mówić, ale okazało się, że to źle wychodzi, tak? Że on jednak musi mieć emocje, żeby też widz mógł poczuć nim troszeczkę człowieka, żeby tak zmylić. I stąd zmieniliśmy troszkę głos Jacka Bellera na bardziej taki ludzki, przepuszczając się przez filtry, żeby on był jednak bardziej robocie, ale też zrobiliśmy tak te wszystkie dźwięki, które robot wydaje, serwa, ruchy głowy, dźwięki, które na początku były bardzo, ich było dużo, a pod koniec było coraz mniej, czyli gdzieś musieliśmy po świadomość wejść, budując właśnie w ten sposób, w cudzysłowie, głos robota. I musieliśmy coś pośrodkować, jest ciężko to bardzo zrobić, no bo roboty nie mają emocji, Ale z drugiej strony też mają, no bo na przykład to widzimy na przykład w Tripiu w Gwiezdnych Wojnach. My tego robota po prostu kochamy, tak? No bo on jest po prostu...
No bo to są roboty filmowe. Bo to są roboty filmowe i to nie jest tak, że film fabularny jest tym, co zawsze musi się wydarzyć w rzeczywistości. Bo ja myślę też, że właśnie dlatego, że ten robot momentami jest bardziej ludzki, to sprawia, że tak naprawdę no my mamy do czynienia z pewną jedną wielką metaforą. Ona odbywa się oczywiście w tych okolicznościach kina gatunkowego, ale to jest jednak metafora, która myślę, że chyba ma nas wieść trochę poza te hałdy, poza ten świat, prawda?
No tak, to ja też chciałem pokazać, że Ewa jest samotna tak naprawdę. Samotność jest straszna tak naprawdę. Ona nie tylko, że walczy o przetrwanie z dnia na dzień, tak, wykonując swoje czynności, ale te jej życie jest bardzo nudne w tej bazie, no bo co można innego wymyśleć, tak? Więc chcąc, nie chcąc, człowiek w samotności zaczyna szukać sobie przyjaciół, tak? I ona błędnie wchodzi w tą relację z robotem, bo zaczyna go utożsamiać z człowiekiem. To jest naturalna reakcja. No, mamy to też w filmach często pokazywanych, jak na przykład Tom Hanks, który... przypomnij mi tytuł, proszę.
Castaway, od razu tak. Mi się to skojarzyło no, dokładnie. Z tym filmem.
Tak, no, że... zakochany jest w piłeczce, tak? Gdzie nawet nie chce, ją tą piłkę ratuje w pewnym momencie z oceanu i to tak samo mamy tu. Ona chce, żeby to był człowiek tak naprawdę i stąd też później, kiedy wpada w ten konflikt, ona nie traktuje naszego robota Artura jako zagrożenie, tylko jako dalej człowieka, który popełnił błąd. I też nie atakuje go od razu, nie walczy z nim od razu, tylko chce go po prostu przekonać i go też zmylić i siebie ratować poprzez rozmowę z nim, jak człowiek z człowiekiem tak naprawdę.
Jak to było z tym wynazywaniem ptaszków?
No właśnie, to była taka historia, wracając do tego mojego mikrobudżetu, myśmy mieli już wszystko wyliczone. Ja musiałem podjąć decyzję, na co przeznaczyć te środki, jeżeli chodzi o tak zwany matte painting, czyli wymazywanie rzeczy, które weszły w kadr. I na tej hałdzie latały ptaki non-stop. Latały też samoloty, były smugi samolotów. A w świecie poza tym nie ma zwierząt, tak naprawdę. Więc ja musiałem poświęcić, stanąłem przed pytaniem, czy zamazujemy ptaki, czy robimy efekt strzelania robota do naszej Ewy filmowej. No i jednak musiałem podjąć decyzję, żeby ptaki... Tak, usunęliśmy wszystkie ptaki, to było około 70 ujęć, chyba 72 dokładnie, co pamiętam. Troszkę żeśmy tych pszczół, ale zostawiliśmy kilka tam much już jako ten symbol, że jednak coś tam jednak jest.
Jest nadzieja, taka gorzka nadzieja, trochę jak z tym smogiem i tymi krakowskimi inspiracjami, o których rozmawialiśmy na początku. No, jeśli chodzi o ten film, to faktycznie tutaj bardzo wiele rzeczy się na siebie nakłada. Trochę pojeździłeś z tym filmem ostatnio po świecie. Jak ludzie reagują na ten obraz postapokaliptyczny?
Właśnie są różne reakcje, są to raczej pozytywne reakcje. Ale na przykład we Włoszech, kiedy otrzymywaliśmy nagrodę, w uzasadnieniu jury było, że pokazaliśmy robota jako bezwzględnego urzędnika. I to było bardzo ciekawe, no, bo ten nasz robot jest takim urzędnikiem w pewnym momencie. Nie wiem, na ile mogę spoilerować, ale jednak właśnie ze scen nasz Artur jest urzędnikiem, którego po prostu nie da się przekonać. On ma swoje procedury, takie, a nie inne i nie reaguje na emocje.
Intruzem jest każdy, kto nie zna hasła. Mam wrażenie, to jest jedna moim zdaniem z najmocniejszych scen i moim zdaniem też scena, która sprawiła, że twój film W nich cała nadzieja w jednej z recenzji został nawet porównany do Zielonej granicy Agnieszki Holland w kontekście pewnych procesów, które zupełnie innym językiem, ale próbuje się zarejestrować na ekranie.
Tak, zostało tam wprowadzone tak zwane pojęcie uchodźcy klimatycznego. Kiedy ja pisałem scenariusz, no bo to było około 4 lat temu tak naprawdę, to słowo pojęcie uchodźca klimatyczny był tak zwaną teorią tylko. Często naukowcy mówili o tym, że przy podniesieniu temperatury o 7 stopni w miejscach, gdzie zabraknie wody, żywności, będzie gorąco, z automatu nie będzie zboża i jedzenia, to ludzie będą musieli opuścić te tereny. To zaczęło się już dziać wtedy, bo na przykład pomiędzy Bangladeszem a Indiami powstaje mur, który ma 3000 kilometrów tak naprawdę, który ma tylko powstrzymać tych ludzi. I ci ludzie będą musieli opuścić tereny, I pytanie, czy kraje północy ogólnie są na to gotowi, skoro już nie są gotowi w tym momencie na uchodźców politycznych. I w październiku tego roku uchodźcy, którzy tam utonęli koło Lampedusy, Somalii, to byli uchodźcy, którzy uciekli przed suszą. I po raz pierwszy ONZ uznał ich za uchodźców klimatycznych, czyli potwierdził. Czyli 3 lata temu pisałem scenariusz, a w tym momencie uchodźca klimatyczny stał się już pojęciem, które po prostu wchodzi w nasze życie tak naprawdę. I teraz pytanie. Czym się klimatyczny różni od politycznego, tak? Ja chciałem właśnie to w tym filmie pokazać. Jak my jesteśmy na to wszystko gotowi, bo ONZ twierdzi, że na przykład w 2045 roku 15 milionów ludzi opuści Bangladesz. To są potężne ilości. No, my musimy się po prostu na to wszystko przygotować. Wracając do tego muru jeszcze i robota, ja wtedy po raz pierwszy zastanawiałem się też nad taką rzeczą, że kiedy czytałem o tym murze, który jest budowany, że tam kolega właśnie z ONZ wysłał mi zdjęcia, bo go poprosiłem. Tam są faktycznie wieżyczki już takie strażnicze, na które mają stać żołnierze i powstrzymać tych ludzi. Ale teraz właśnie jest troszkę zmieniony jakby pomysł, że nie ludzie, no bo według mnie żołnierz odmówiłby strzelania do ludzi. No to jest moralność. Mają powstać roboty, które mają być na ruch wyczulone, jeżeli wykryją lub oddadzą strzał. I to jest właśnie to, ta sztuczna inteligencja, czyli roboty, które będą zaprogramowane przez, no załóżmy, 15 programistów, tak, którzy mogą nawet nie wiedzieć, co programują, no bo tak się programuje roboty, to maszyna wykona coś za człowieka i nie ma żadnej odpowiedzialności. Mało tego, można mu wymazać pamięć, nikt o tym nie będzie wiedział. To są zagrożenia.
To jest też niezwykle istotny wątek, bo my nie powiedzieliśmy o tym, że ten robot Air War 45171, to jest robot wojenny. I to też jest nie bez znaczenia dla opowieści, którą pokazujesz w tym filmie.
Tak, mój robot jakby wcześniej służył na granicy, w umownie pomiędzy Indiami i Pakistanem, gdzie właśnie dowodził innymi robotami i strzelał do ludzi, dokonał największej eksterminacji gatunku ludzkiego. Ja to chciałem w filmie pokazać, tylko właśnie ten mikrobudżet jakby na to nie pozwolił, ale zostawiliśmy to jakby w tekście samym i jemu właśnie pamięć została wymazana. On nie wiedział o tym, nie pamiętał. Dlatego on zawsze powtarza w filmie, człowiek, robot nie może skrzywdzić człowieka. My, roboty, nigdy nie możemy krzywdzić ludzi. Ale to robią.
To jest też ten moment, w którym tak naprawdę te rozważania ekologiczne, które często są sprowadzane w dyskursie publicznym, do takich demonstracji zapalonych nastoletnich aktywistów, te wątki ekologiczne są bardzo istotnym elementem dyskursu publicznego, to znaczy w takich sytuacjach i w ramach takich rozważań, do których także prowokuje ten film, my uświadamiamy sobie, że tam trzeba patrzeć w tę stronę, bo to jest taka tykająca bomba.
No to jest bomba, tym bardziej, że boję się troszkę jak Titanic, który płynie na górę lodową i my się tylko różnimy tym, że my wiemy, że się rozbijemy, tak? A ludzie z Titanica nie wiedzieli, tak? Jeszcze nam gra orkiestra do tego. Nam jest fajnie tak naprawdę, bo wszystko mamy tak naprawdę. Internet, dostęp do wszystkiego, do służby zdrowia. Jest jaki jest, ale my to mamy na co dzień. Kraje trzeciego świata tego nie mają wszystkiego. I to jest to, że ogólnie wszyscy chcą to zmienić, tak? Politycy na kopie i tak dalej, na wszystkich zjazdach, ale tak naprawdę to nie do końca idzie w dobrym kierunku, bo tylko się o tym mówi. Cały czas wszyscy chcą to zmienić, ale dla polityków, dla korporacji to staje się jakby niewygodne tak naprawdę, więc zmieniajmy, ale nie zmieniamy tego naprawdę. No i gdzieś płyniemy na tą górę lodową i moim zdaniem my się z nią zderzymy i to bardzo szybko.
Stawianie wielokropka w takim momencie, ono jest nieprzyjemne, ale myślę, że czasem potrzebne. I myślę sobie, że można dopowiedzieć kilka słów, a na pewno kilka tych słów dopowie państwu film, w nich cała nadzieja, film Piotra Biedronia, który był dzisiaj z nami w Filmowych Regionach Kultury. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie.
Ja dziękuję bardzo.
No i co, widzimy się latem przyszłego roku na Kraków Green Film Festival.
Tak jest, zapraszam serdecznie.
Kiedy to będzie dokładnie? My już znamy daty?
Tak, znamy. Będzie to 3 tydzień sierpnia.
3 tydzień sierpnia. Proszę patrzeć także w tamtą stronę. Tadeusz Marek, Paweł Lorenz. Kłaniamy się państwu nisko, mówiąc do usłyszenia.